Pozdrawiamy naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Maria, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. I rozmowy niedokończone, kontynuacja tematu z godziny 18.15 w Radiu Maria i Telewizji Trwam. Nieustanne starania o miejsce dla Telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Naszymi gośćmi są pani poseł Elżbieta Kruk, pani poseł Barbara Bubula. Bardzo serdecznie witamy panie w naszym studio.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże. I już zachęcamy naszych słuchaczy, żeby byli razem z nami, słuchali rozmów i potem brali w nich udział. Nieustanne starania o miejsce dla Telewizji Trwam. To właściwie już okrągły rok, odkąd działają komisje. Na komisjach odbywały się spotkania, rozmowy. No i te nieustające starania. Przypomnijmy, że pani poseł Elżbieta Kruk i pani poseł Barbara Bubula znają, jak winna pracować, co winna wykonywać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Pani poseł Elżbieta była przewodniczącą tejże rady, a pani poseł Barbara należała do członków tej rady. Więc myślę, że to będzie spotkanie jak zawsze bardzo kompetentne i informacje na ten temat pewnie otrzymamy. Więc pytamy się, co jeszcze trzeba zrobić, żeby Telewizja Trwam była obecna na multipleksie?
Wydawałoby się, że w normalnym kraju zostało zrobione wszystko. Znaczna część społeczeństwa zakomunikowała swoją wolę posiadania propozycji dla siebie na medialnej, na rynku telewizji naziemnej. No i cóż, i nic. Nie ma odpowiedzi, jest lekceważenie, zarówno Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak i inne organy władzy w państwie nie zauważyły w ogóle protestów społecznych po tym, kiedy Krajowa Rada odmówiła Telewizji Trwam miejsca na rynku telewizji naziemnej. Oznacza to, że należy kontynuować presję. Ja jestem przekonana, że wiara w zwycięstwo i presja przyniosą skutki. Te skutki już widać, bo nerwowe reakcje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, kuriozalne zachowania jej przewodniczącego, teraz mówię między innymi o oświadczeniu, które wydał kilka dni temu, krytykujące zarówno ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, przedstawicieli Radia Maria Telewizji Trwam, przedstawicieli Episkopatu Polski, niektóre środowiska polityczne. Przedziwna sprawa. Pan przewodniczący Jan Dworak denerwuje się, że tak jak to bywa w demokratycznym państwie, Krajowa Rada jest krytykowana przez znaczną część społeczeństwa i że zadawane mu są trudne pytania, na które nie potrafi odpowiedzieć. Pozostaje mu więc arogancja i kuriozalne zachowania.
Ja myślę też, że musimy sobie zdawać sprawę, co po naszej stronie jeszcze do zrobienia jest, oprócz tego, że się cieszymy aż 2,5 milionem podpisów i cieszymy się tyloma marszami przeprowadzanymi w bardzo wielu, nieraz całkiem małych miejscowościach w naszym kraju, łącznie z tymi największymi, które miały miejsce w Warszawie, dwukrotnie gromadzącymi setki tysięcy ludzi. Myślę, że trzeba zarówno rozszerzać grupę, która jest w tej chwili zidentyfikowała się jako obrońcy Telewizji Trwam, rozszerzać o nowe osoby, przekonywać nowe osoby do tego, w nowych miejscach się gromadzić, może nawet właśnie organizować jakieś manifestacje czy protesty w tych miejscach, gdzie jeszcze do tej pory takich rzeczy robione nie było. Natomiast oczywiście, że potrzebne jest też pogłębianie świadomości i wiedzy wśród tej naszej grupy 2,5 miliona ludzi, którzy już z imienia i nazwiska podpisali się jako obrońcy Telewizji Trwam, bo każdy z nas może zrobić w tej sprawie jeszcze więcej. Może sam stać się ambasadorem dobrych mediów i sam stać się osobą, która będzie innym przekazywała wiedzę o tym, jak wielkie znaczenie mają dobre media w normalnym, dobrze zarządzanym kraju. kraju. I myślę, że to jest to najważniejsze zadanie na ten rok. Można powiedzieć zadanie, które oczywiście pomoże w walce o miejsce na multipleksie telewizji Trwam, ale które będzie miało owoce, można powiedzieć, niezależne nawet od rezultatu tej walki, dlatego że no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a możemy się też spodziewać najgorszego, jakie będą kolejne decyzje Krajowej Rady w tej sprawie. Natomiast to, co zdobędziemy po stronie katolików w zakresie świadomości o tym, czym są media i zwiększenia zainteresowania mediami katolickimi, to jest ten, to dobro i ten skarb, który będzie niezależny całkowicie od decyzji w przyszłości Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i który pozostanie jako dobro po naszej stronie.
Tak, i to pytanie pozostaje też, jak dalej tak konkretnie się organizować, prawda, tak mocno i zarazem tak jakoś tak z takim wielkim honorem bym to powiedział. A jak pani oceniają ten rok, który minął? Co w tym roku było tak bardzo istotnego? No, nie, można powiedzieć, z jednej strony się nie powiodło, bo tego miejsca na razie nie mamy, ale jednak ten rok chyba pokazał nam wszystkim, co to znaczy być razem.
Przede wszystkim policzyliśmy się, można powiedzieć słowami świętej pamięci Anny Walentynowicz, na nowo policzyliśmy się, czyli zobaczyliśmy, jak jesteśmy wielką rzeszą ludzi i mało tego, wielu z tych ludzi po prostu ujawniło się przed sobą, przed swoimi znajomymi, przed całym otoczeniem, że słucha Radia Maryja i że ogląda telewizję Trwam. To jest bardzo ważne, dlatego że do tej pory tym największym atutem po stronie przeciwników Radia Maryja i telewizji Trwam było to, że po stronie ludzi słuchających radia nie zawsze była ta chęć ujawnienia się z tym, że cenią i słuchają tego radia. Sama ta liczba 2,5 miliona jest imponująca i myślę, że ona świadczy o pewnego rodzaju pierwszym przebudzeniu społecznym w zakresie organizowania się społecznego wokół dobrych mediów. I to jest bardzo dobry sygnał przełomowy moment dla mediów katolickich, szczególnie w naszym kraju, które do tej pory nie wykorzystywały całego swojego potencjału, który powinny mieć w społeczeństwie deklarującym się w tak wielkiej liczbie jako katolicy. Więc to jest moim zdaniem coś, co jest dorobkiem, osiągnięciem tego zeszłego roku i również bardzo wiele bardzo dobrych związków, takich relacji pozytywnych, więzi międzyludzkich wytworzyło się choćby przy organizowaniu wspólnym różnego rodzaju, czy to protestów, manifestacji, marszów, czy wyjazdów do Warszawy, czy do innych miast, organizowaniu się wokół tej sprawy, zbierania podpisów, organizowania spotkań informacyjnych i to jest też bardzo poważne, pozytywne osiągnięcie, a także uświadomienie sobie, że skąd się biorą pieniądze w mediach, czyli że to całe środowisko lewicowo-liberalne dysponuje ogromną siłą rażenia, związaną również z wielkimi pieniędzmi, ale to, że po drugiej stronie też nie ma tej właściwej mobilizacji po stronie dobrych mediów, ich słuchaczy, aby prasa katolicka, czy katolickie radio, czy telewizja miały solidne podstawy materialne swojego funkcjonowania. To jest też uświadomienie sobie tego faktu, też jest osiągnięciem zeszłego roku.
Radio Maryja i Telewizja Trwam to fenomen na polskim rynku medialnym. Ich sukces już dawno zaskoczył niektóre środowiska sprawujące władzę w Polsce i od lat obserwujemy taką czarną propagandę, czarny PR robiony tym Radio Maryja, Telewizji Trwam, środowiskom z nimi związanych. To odnosiło taki niekoniecznie wielki sukces, bo już z badań wcześniej wykazywało, że mimo takiej naporu tej wielkiej, tej czarnej propagandy, ponad 20% ludzi w Polsce pozytywnie oceniało radio. To naprawdę przy tak prowadzonej polityce medialnej przez te główne, największe media w Polsce, to naprawdę sporo. I teraz otrzymaliśmy jeszcze takie potwierdzenie, że ludzie zaufali jednak tym środowiskom, bo to właśnie one okazały się tym sfożniem tym miejscem, którym ludzie zaufali, na bazie której zaczęli się organizować i stworzył się tak szeroki ruch społeczny obrony telewizji TVAM i protestu po tej krzywdzącej i dyskryminującej katolicki podmiot decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I to na pewno jest ten największy sukces. Ten skala protestu zaskoczyła rządzących, to niewątpliwie. I co jeszcze istotne, ten protest objął, znaczy stało się tak, że telewizja TVAM została symbolem walki o wolność słowa. I w ramach walki o jej miejsce na multipleksie ujawnił się właściwie szeroki ruch społeczny w obronie nie tylko wolności słowa, ale walki o Polskę, o jej kształt i przyszłość.
Tak właśnie. No i to oświadczenie, o którym już była mowa, panie posłanki, jest ciekawa rzecz, że widzimy w tym oświadczeniu, zamiast, nie wiem, jakaś próba wytłumaczenia się sytuacji na rynku medialnym, to jest no dalej taki, no i a tak jak panie stwierdziły, ale takie wypominanie, że się po prostu te środowiska obudziły, że się jakoś burzą, prawda, że jakoś mówią, że tak nie powinno być. To też jest ciekawa forma, prawda, odpowiedzi na to, co jest.
Bo tak myślę, prawda, niegodzenia się z krytyką społeczną, co oczywistą w demokratycznym ustroju, organa władzy, organa państwa mogą podlegać i powinny podlegać obserwacji i krytyce społecznej i muszą stawiać czoło trudnym, poważnym pytaniom, a niewątpliwie w przypadku takim, kiedy istotny dla funkcjonowania nie tylko rynku medialnego w Polsce, ale demokracji w Polsce, no bo stan tego rynku decyduje o jakości demokracji niewątpliwie, to no, na pewno musi się liczyć z taką krytyką i z pytaniami organ, który przeprowadził postępowanie w sposób niejawny i rozdał częstotliwości radiowe, dobro nasze narodowe, wspólne, wielkie, bez oczywistych i jasnych kryteriów, dyskryminując podmiot katolicki.
Bardzo charakterystyczne w tym oświadczeniu jest taki punkt widzenia, który moim zdaniem powinien być poddany pewnej analizie po naszej stronie. Mianowicie w oświadczeniu pojawia się takie oto stwierdzenie, że Fundacja Lux Veritatis jest jednym z prywatnych przedsiębiorców starających się o koncesję. Czyli Krajowa Rada podchodzi do procesu koncesyjnego w ten sposób, że traktuje podmioty uczestniczące w tym procesie wyłącznie jako elementy, które podlegają decyzji administracyjnej, a będące uczestnikami rynku mediów. Czyli zapomina się, ta perspektywa traci całkowicie z punktu widzenia to coś, czym media są w społeczeństwie, a co nie jest związane z byciem prywatnym podmiotem takim samym jak producent zapałek czy łożysk kulkowych. I w związku z tym całkowicie wypaczone jest tutaj spojrzenie na funkcjonowanie całego, staram się unikać mówienia rynku mediów, czyli całej przestrzeni mediów w Polsce, prawda? Dlatego, że kiedy mówimy o rynku mediów, no to od razu traktujemy je jako elementy, te stacje nadawcze, czy gazety, czy czasopisma, jako coś, co jest wyłącznie przedsięwzięciem komercyjnym. A przecież tak nie jest, dlatego że media działają w podwójnej rzeczywistości. Z jednej strony rzeczywistości rynkowej, w której zbierają one pieniądze w różnej formie i traktują, finansują swoją działalność, ale z drugiej strony mają gigantyczne znaczenie społeczne, znaczenie polityczne, znaczenie kształtowania świadomości i w tym zakresie nie można mówić tylko o tym, że jest jakaś grupa wypranych z wszelkich treści, wartości podmiotów gospodarczych, wobec których Krajowa Rada podejmuje decyzje. To nie są zwykłe podmioty gospodarcze, a zwłaszcza już Fundacja Lux Veritatis, która jest podmiotem, który świadczy funkcje społeczne, a nie jest przedsiębiorstwem nastawionym na zysk, tak jak stacje komercyjne. Więc takie podejście od razu stawia sytuację, w której na równej szali kładzie się wielkiego potentata medialnego, który startuje mającego miliardy miliardy złotych gdzieś tam w kieszeni i stację nadającą bardzo szkodliwy społecznie lub bezwartościowy program. Na tej samej szali kładzie się stację, która głosi wartości związane z naszą tradycją, wartości katolickie i wartości narodowe, pogłębia patriotyzm, więzi społeczne i tak dalej. Więc to takie podejście świadczy o całkowitej zatraceniu tego elementu społecznego czy elementu związanego ze światem wartości, który jest związany bardzo mocno z funkcjonowaniem mediów. Po to jest Krajowa Rada, żeby właśnie wznieść się ponad poziom czystej komercji, która obowiązuje we wszystkich, w wielu innych dziedzinach, a w mediach nie powinna mieć pierwszoplanowej roli.
No to będzie ciekawa sprawa, myślę, jak za kilkadziesiąt lat, nie wiem, jestem tutaj trochę pesymistą, może już tego nie dożyjemy, jak będą pisane podręczniki historii naszych czasów, że jakiś historyk rzetelny opisze sytuację, że w roku, czy w roku tym i tym, kiedy prezydentem Polski był człowiek, który się za katolika miał, premierem również, kiedy przewodniczącym Krajowej Rady był też człowiek, który z kręgów katolickich pochodził, wywodził się. Telewizja, która nadaje program katolicki, chrześcijański, o wartościach, o tym, co dzieje się w Stolicy Świętej, ma takie problemy, miała takie problemy z wszechobecnością, prawda, większą obecnością w tym, by być przekazywana. No myślę, że to tylko jakoś, no żeby to zrozumieć, trzeba wiele, wiele tutaj
tego
procesów.
Tego chyba nie można zrozumieć, ale może z obawy właśnie przed tym, jak będą ocenieni rządzący tak przez historię, postanowili historię w szkołach zlikwidować i w związku z tym może mają nadzieję, że nie będzie historyków, którzy będą w stanie opisać tę kwestię, ale tu się należy z ojcem zgodzić. No tutaj mi się wydaje, że jeszcze takim drastyczniejszym przykładem jest kwestia tragedii smoleńskiej, której to przecież poddaliśmy zupełnie, oddaliśmy suwerenność naszego państwa, pozostawiając tę kwestię do zbadania Rosji i cóż, prawda? I tak jak ojciec powiedział, to trudno zrozumieć. No ja postanowiłam sobie trochę może zażartować, ale coś w tym jest, prawda? Dlaczego się likwiduje historię? Wszelkie zresztą inne zmiany, obniżenie poziomu nauczania w szkolnictwie, to wszystko ma jakieś swoje cele. To wszystko nie służy naszemu państwu, naszej wspólnocie i myślę, że nie możemy widzieć tych wszystkich zdarzeń osobno. To, co się dzieje w kwestii telewizji Trwam i tego, co się dzieje w mediach w Polsce, należy rozpatrywać jako całość sytuacji polskiej. Bo przecież jeśli ocenimy to, jak funkcjonuje polski rynek medialny, jednak użyję tego określenia rynek, no bo to łatwiej, prawda, technicznie, to widzimy, że istnieje jakiś ośrodek informacyjny, prawda? Jeśli obejrzymy programy informacyjne, programy publicystyczne w największych mediach polskich, czy też w największych gazetach, czyli tych mediach drukowanych, to tak jakby wszyscy się zmówili. To taką samą wagę się nadaje jakimś byle jakim informacjom. Robi się z nich wielkie hity i dyskutuje przez tydzień czasu na temat spraw niewiele znaczących dla państwa, a nie zauważa się spraw istotnych. I jeśli tak jest, to nawet jeden podmiot, jeśli się pojawi na tym rynku, podmiot, który będzie informował społeczeństwo o rzeczywistości, w której żyje, a nie utrzymywał go w wirtualnej, to jest to niebezpieczeństwo, że cały ten układ władz się zawali. I jest to o tyle, myślę, groźne dla władzy, że wiele zrobi i na wiele się poważy, aby nie dopuścić do złamania monopolu informacyjnego.
Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt całej tej sprawy. Ja się posłużę tutaj pewną metaforą, która wszystkim tym z Państwa, którzy znają prozę Tolkiena, zwłaszcza Władcę Pierścieni, jest bliska. Otóż wydaje mi się, że oko Saurona spostrzegło starych ludzi. Czyli można powiedzieć symbolicznie ośrodek zła, ośrodek, który no, chce pewnej destrukcji więzi społecznych. Ten Sauron w prozie Tolkiena, przecież bardzo głęboko wierzącego człowieka, symbolizował szatana. Jest w tej chwili taka oto sytuacja, że dostrzeżono w ludziach starszych pewną grupę społeczną, która będzie mogła, na której będzie można zarabiać pieniądze. I tutaj rzeczywiście spostrzeżono, że walka o świadomość ludzi starszych jest walką, którą tamta strona chce podjąć z Kościołem i z katolickimi mediami. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawy wątek całej tej sprawy, dlatego że coraz więcej widać po stronie tych ludzi z głównego, mętnego nurtu takiego zainteresowania bardzo dziwnego zainteresowania osobami starszymi, bo z jednej strony pochwała eutanazji, ale z drugiej strony chęć zarobienia na starszych ludziach, czy też wyciągnięcia do nich ręki w jakiś sposób, aby przyciągnąć ich do swoich racji, do swojego sposobu patrzenia na życie. I to jest starsze pokolenie jest z natury pokoleniem bardziej pobożnym, przywiązanym do wartości rodzinnych, do tradycyjnych systemu oceniania w kategoriach dobra i zła. I jeżeli się chce zniszczyć to środowisko ludzi, które jest podporą tradycji, to wówczas okazuje się, że dostrzeżono tę grupę jako coś niebezpiecznego dla tamtej strony, która chce zniszczenia tradycji, zniszczenia wszystkich wartości. Więc ja tutaj dostrzegam też takie próby właśnie zwrócenia się przeciwko tym środowiskom, które do tej pory tradycyjnie były związane z starszym pokoleniem, aby przygotować jakieś bardziej niszczące struktury społeczne, działania na przyszłość. Więc to wydaje mi się, że może być jakiś ciekawy, nowy wątek myślenia o całej tej sprawie walki z telewizją Trwam i z Kościołem katolickim w Polsce.
No właśnie, bo ktoś, kto obserwuje rzeczywistość, to takie pytanie może sobie zadać, czy czasami tutaj nie wyłączył się instynkt samozachowawczy, bo to znaczy idą czasy trudne, kryzys, będą napięcia społeczne, bo bieda rozchodząca się, gospodarka w kiepskim stanie, państwo się zwija i teraz jeszcze odbiera się ludziom te minimum wolności, prawda, poczucia, że może być jakaś telewizja, jakiś kanał, który nie jest kontrolowany przez państwo, że mogą w nim być wartości, msza święta, rozmowy no i tak dalej, więc tak jakby jeszcze ktoś dolewał oliwy do ognia. Ale z drugiej strony ktoś powie, a może o to chodzi, bo idą takie czasy, że głos wolny, niezależny, wszystko nam rozkurzy, jak to się mówi językiem potocznym, prawda, ta budowla się rozpiesznie. Jak panie to widzą?
Myślę, że to właśnie niestety o to chodzi. Jeśli przeanalizować program i sposób informowania, jeśli można to nazwać informowaniem przez media w Polsce, no to widać wyraźnie, że tworzona jest tam wirtualna rzeczywistość. Rzeczywistość jakby odwrotna. Tam jest pokazywana odwrotność tego, co się tak naprawdę dzieje w społeczeństwie. Nie ma poważnej debaty. Nie ma kwestii ekonomicznych, kwestii edukacji, kultury. To jest świeczka, programowa sieczka, poprawność polityczna, która zastąpiła PRL-owską cenzurę. PR rządzących zastępuje rządzenie i niewątpliwie powinniśmy go raczej nazywać propagandą, bo to ładna taka nazwa PR. Tak naprawdę jest to po prostu propaganda. I media są dzisiaj jednym z narzędzi sprawowania władzy. Zupełnie nie realizują swoich zadań podstawowych, czyli informacyjnych i służących jako platforma komunikacji społecznej. Ja bym się zgodziła z określeniem, którego użył chyba Jan Pietrzak ostatnio gdzieś w wywiadzie w prasie, że my żyjemy w Polsce tak jakby okupacyjne, jakbyśmy mieli media okupacyjne. Media, które atakują wszystko. wszystko, co polskie, polską tradycję, polską historię, katolicyzm, który jest bardzo głęboko w tożsamości polskiej osadzony, czy tożsamość polska w katolicyzmie. No to jest coś niebywałego. No w tej sytuacji nie dziwota, że telewizja taka jak Telewizja Trwam nie otrzymuje zgody na nadawanie. No cała ta psia robota niestety by się nie udała.
Ja obserwuję od początku stycznia...
przepraszam za to słowo psia, bo to gdzie? Ja bardzo kocham zwierzęta i psy, to tak mi się niechcący powiedziało, ta zła robota.
Ja obserwuję bardzo uważnie codziennie wydania wiadomości w Telewizji Polskiej o 19.30 od początku stycznia, dlatego że zaczęłam się zastanawiać nad tym, w jaki sposób wychowywani są Polacy, i bo spostrzegłam poprzednio pewne stałe wątki tego wychowania i chciałam to udokumentować bardziej systematycznie. Otóż wydaje się, że proszę zwrócić uwagę, nie zachęcam oczywiście do oglądania, ale ciągle 4 miliony ludzi codziennie średnio ogląda te wiadomości w najważniejszej telewizji, w telewizji publicznej najbardziej oglądanej. I jak oni są kształtowani? Kształtowani są na tej zasadzie, że podaje im się bardzo wiele informacji mało istotnych, typu, że aktor Depardieu poprosił o obywatelstwo Putina i to jest najważniejsza, jedna z najważniejszych ciągnionych przez kilka wydań informacji. Podaje się, jeśli się mówi o powstaniu styczniowym, to po to, żeby zaatakować Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli się prezentuje ukaranie za nienależne korzyści majątkowe lekarza, to służy nie za potępienie łapówkarstwa w służbie zdrowia, tylko służy zaatakowaniu funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czyli jest stworzona pewna rzeczywistość, można to porównać do tego, że ludziom się wydaje, że patrzą na rozgwieżdżone niebo, a są w planetarium tak naprawdę, na którym ktoś wyświetla jakieś inne gwiazdozbiory, które są nie mają nic wspólnego z tym, co na rzeczywistym niebie się pojawia. I w związku z tym ludzie żyją w tym, pod tą kompułą tego rozlatującego się planetarium, ale właśnie widzą wyświetlane rzeczy, które są kompletnie niezwiązane z rzeczywistością. Tam nie ma, wyeliminowano całkowicie informacje o tym, co się dzieje w Syrii, dlatego że sprawdzono, że ludzie niechętnie to oglądają i wtedy tracą na reklamie. Bardzo mało albo prawie nic o prześladowaniach chrześcijan w świecie. Nic nie powiedziano, tak jak już wspomniałam w poprzednim wejściu wieczornym w telewizji i w radiu, nie powiedziano nic o wielusettysięcznym marszu w obronie tradycyjnej rodziny, który się odbył w Paryżu i tak dalej, i tak dalej. Więc są przemilczenia, jest sztuczna rzeczywistość wytwarzana, która zamąca normalne, zdroworozsądkową ocenę świata. I to jest właśnie to coś, co tłumi normalną ocenę rzeczywistości społecznej, jaka jest w kraju. I rzeczywiście w wielu publikacjach zachodnioeuropejskich, amerykańskich wskazuje się na ogromną rolę tego jednego medium, które jest inne. Bo jeżeli w jakimś kraju jest takie jedno radio, jedna gazeta, jedna telewizja, która jest odmienna od całego tego systemu mediów ujednoliconych, które ten obraz nieprawdziwy, fałszywy świata, które to planetarium stworzyły, to wówczas cały ten system jest zagrożony. I właśnie dlatego tak ważne jest to, aby po stronie patriotów, tych, którzy chcą, aby wartości chrześcijańskie były w naszym kraju umacniane, jest ta świadomość, że istnienie Telewizji Trwam Radia Maryja jest w tym przypadku rzeczą fundamentalnie ważną, żeby ich istnienie ochronić, nie tylko ochronić, ale i rozprzestrzenić ich oddziaływanie na wszystkich naszych rodaków, tak aby prawdziwa rzeczywistość, nie to planetarium, dochodziła do ich świadomości.
Czyli co, no żyjemy w jakimś takim świecie ogromnych dualizmów, jakichś zaprzeczeń, bo z jednej strony to tak, no uwielbia się pluralizm, otwartość, społeczeństwo obywatelskie, każdy ma prawo, każda mniejszość musi być zauważona, a tutaj większość bo tak trzeba powiedzieć, że katolików w Polsce jest większość, zostaje w ten sposób potraktowana. Czyli to jest coś jakby odwrotność tego, o czym się mówi.
No ale to właśnie tak wygląda ta propaganda dzisiaj w polskich mediach, ten wirtualny świat. Wszystko się odwraca, opacznie pokazuje się, jak w lustrze, odwrotnie. Taki sposób zakrywania rzeczywistości, sposób zakrywania tego, że tak naprawdę dzisiaj rząd nie wypełnia swoich obowiązków. Rząd nie rządzi, tylko uprawia PR. Mało tego, przekonuje, że nie należy uprawiać polityki, tak jakby polityka to nie było działanie na rzecz dobra wspólnego, prawda? Tak jakby państwo nie było strukturą polityczną. A przecież po to społeczności, wspólnoty tworzą sobie państwa, aby tę politykę uprawiać, aby państwo działało na ich rzecz. U nas tak dzisiaj nie ma, więc trzeba powiedzieć, że jest. Innego wyjścia nie ma. Ale żeby powiedzieć, przedstawić tak sprawę, trzeba mieć usłużne media. No i do tego się zmierza. I tutaj takim, myślę, instruktażowym przykładem też, jak sobie dzisiaj władze wyobrażają rynek i że nie mogą sobie pozwolić na pewne głosy sprzeciwu, była cała akcja Rzeczpospolitą i uważam, że tak naprawdę w znacznej, tytuł nie został zlikwidowany, ale wiemy, że zniszczono bardzo ciekawe przedsięwzięcie tylko dlatego, że było krytyczne wobec rządzących i starało się pokazać przynajmniej w jakiejś mierze prawdę o naszym, o naszej rzeczywistości, o stanie naszego państwa.
Rozmawiamy. Teraz przyjdzie pewnie pora na telefon od naszych słuchaczy, którzy już widzę, że są tutaj do nas się kierują. Nieustanne starania o miejsce dla telewizji Trwam na Multiplexie. Można powiedzieć, dla niektórych temat, który bardzo często podejmujemy w aktualnościach, ale podejmujemy nie dlatego, że nam jakoś tutaj nie mamy innych tematów, czy nam się nudzi, tylko po prostu to jest tak bardzo ważne, żeby była informacja, żeby ta informacja docierała. No i w ten sposób była jakaś taka minimalna, równowaga nigdy nie będzie, prawda, pani przewodnicząca, pani minister, równowaga, no bo cóż, tu jest tyle tych ciał, a tu jest tylko jedna, ale jakiś taki,
ta szpilka. Nie, prawda? Ma, to jest takie przegięcie właśnie na tym rynku medialnym, nie tylko w Polsce zresztą, ale w Polsce mamy takie to już rzeczywiście bijące w oczy i nawet na ten jedno takie malutkie ustępstwo nie mogą sobie pozwolić.
Niesamowite. No ciekawe, co będzie, bo wiemy, że teraz się rozpoczęły te, prawda, składanie wniosków. No nie wiem, a gdyby na przykład jakiś powstał, powiedzmy, taki, jakiś pomysł, który by zawierał, ale chociaż jeszcze nie działa, ale zawierałby takie podobne, jak telewizja Trwam, założenia, to jakby pani to oceniła, gdyby oni otrzymali na przykład to miejsce? To byłoby rzeczywiście też niesprawiedliwość.
To byłoby wypowiedzenie wojny kościołowej w Polsce i wiemy o tym dobrze, że te działania takie wymierzone przeciwko instytucji Kościoła katolickiego w Polsce mają miejsce już od jakiegoś czasu i one są wielowątkowe, przybierają czy to formę, czy to próbę wywarcia nacisku w sprawie funduszu kościelnego, ubezpieczenie emerytalnych, duchowieństwa, rozmaitych działań związanych z majątkiem kościelnym, czy z działalnością choćby nawet pojedynczych księży i ich wolnością słowa w głoszeniu kazań. Takie próbki już ograniczania tej wolności głoszenia Słowa Bożego mają miejsce i to są takie, można powiedzieć, pierwsze próby, do jakiego stopnia można się jak daleko posunąć. I myślę, że gdyby taka decyzja nastąpiła, to byłaby to próba podjęcia ostrej, konfrontacyjnej wojny z środowiskiem Kościoła katolickiego w Polsce i podziału dalszego dzielenia Polaków na rozmaite grupy i grupki, tak aby łatwiej było rządzić takim społeczeństwem. Ja przypomnę, że zeszły rok, oprócz tego, że był rokiem walki o telewizję Trwam i mobilizacji, ogromnej mobilizacji społecznej w tej sprawie, to był również rokiem jednego z największych protestów społecznych związanych z podwyższeniem wieku emerytalnego. Zebrane również prawie tyle samo podpisów, ile w obronie telewizji Trwam zostało zebrane przez Związek Zawodowy Solidarność i grupy inne związane ze związkami zawodowymi przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. I to również zostało przeprowadzone mimo żądania referendum przez znaczną część społeczeństwa i zostało przeprowadzone mimo ogromnego sprzeciwu opinii społecznej. I podobne działania w przyszłości będą zapewne podejmowane. To podwyższenie wieku emerytalnego wcale nie było pewną, można powiedzieć, niespodzianką ogłoszoną po drugim zwycięstwie wyborczym pana premiera Tuska i Platformy, ale było już zapowiedziane, o czym może część z Państwa wie, która się interesuje sprawami publicznymi, w programie działania do roku 2020 ogłoszonym przez ministra Boniego w roku bodaj 2010. Już wtedy była tam bardzo mocno podniesiona kwestia podwyższenia wieku emerytalnego. I również w tej zapowiedzi wieloletniej są takie rzeczy, jak właśnie skomercjalizowanie opieki nad ludźmi starszymi, jak wykorzystanie ekonomiczne starzenia się społeczeństwa. Zapowiedziane są również formy dalszego rozluźniania warunków pracy, czyli liberalizacji rynku pracy, tak aby jeszcze mniej pewności zatrudnienia było w Polsce. I można również wyczytać inne działania, które są planowane po to, aby ta sytuacja ekonomiczna, którą mamy w tej chwili, była przekształcona w sposób na modłę wzorów liberalnych, którym hołduje obecny rząd. I to jest też ważne w kontekście walki o wolne media i o wolne słowo w Polsce, ponieważ rzeczywiście rządzący boją się protestów społecznych, dlatego że boją się takiej mobilizacji społecznej, która będzie miała charakter, powiedzmy, grecki, z przemocą również i z wyrażaniem bardzo radykalnym swoich poglądów przez zdesperowanych ludzi. I przeciwko takiemu rozwiązaniu są przygotowania. W zeszłym roku, przypominam, zmieniona została ustawa o zgromadzeniach, zaostrzone prawo, ograniczone prawo ludzi do zgromadzeń. Postępuje inwigilacja społeczeństwa. Rozmaite ruchy ze strony służb specjalnych przeciwko różnym środowiskom, które gromadzą się czy protestują w rozmaity sposób. To świadczy o tym, że władza przygotowuje się na jakąś konfrontację społeczną w przyszłości i jeśli będzie podejmowana decyzja w sprawie telewizji Trwam, to ona będzie podejmowana, można powiedzieć, w kontekście tej oceny, na ile to będzie służyło przyszłej inżynierii społecznej w Polsce, a na ile będzie przeszkadzało tej inżynierii społecznej w Polsce, czyli sterowaniu zachowaniami społecznymi w sytuacjach kryzysowych.
Czyli ta filozofia też tych małych kroczków, prawda, że próbuje się ile wytrzyma, albo co naprawdę może być takim momentem, że już przekroczona będzie masa krytyczna, albo to jest taka metoda gotowania żaby, prawda? Kiedy ktoś tak mówi, że jakbyś żabę włożył do wrzątku, to ona wyskoczy od razu.
To na pewno.
Natomiast
tak jest, bo sytuacja...
Woda się podgrzewa.
Sytuację mamy tutaj oczywistą, sprawę tego postępowania. No, mieliśmy konsultacje przecież społeczne, nawet Krajowa Rada przeprowadziła w sprawie tego, jaka propozycja programowa powinna się pojawić w telewizji naziemnej. I tu nie ma żadnych wątpliwości. No, żaden projekt nie zdobył sobie takiego poparcia. Więc wiemy w sposób oczywisty, czego chce społeczeństwo na tym rynku. Wiemy w sposób oczywisty, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest po to, żeby tak kształtować rynek, aby on odpowiadał potrzebom społecznym, ma służyć społeczeństwu i widzom. Więc tu jest takie oczywiste i... Normalnie funkcjonującym państwie demokratycznym kraju bylibyśmy w zasadzie przekonani, że telewizja Trwam taką koncesję dostanie, bo takie jest zapotrzebowanie społeczne. Ale nie, i to jest tak, jak ojciec mówi, to jest takie próbowanie, tak? No bo z tą inżynierią społeczną już dokładnie wiedzą, że tej telewizji nie chcą mieć, że to im bardzo przeszkodzi, że to może im uniemożliwić te przedsięwzięcie w zakresu inżynierii społecznej realizować. Ale właśnie chyba tego nie wiedzą. czy, a może wiedzą, może my nie wiemy, na ile wiedzą, czy mogą się już aż tak posunąć, czy nie mogą. No, to zakłamanie, ta dezinformacja, to co się działo na przykład w sprawie śledztwa smoleńskiego, pokazuje, że władza w Polsce jest dosyć zdesperowana i na wiele się waży również z myślą o ocenie przez historię dla no, zablokowania debaty publicznej, dla uniemożliwienia podejmowania przez pewne środowiska, czy medialne, czy inne, czy społeczne, kroków zmierzających do odkrycia prawdy. Oczywiście teraz mówię o Smoleńsku, ale chodzi o też różne inne kwestie w Polsce. Dlatego jest to bój nasz, żebym nie powiedziała ostatni właśnie, ale tak mi się to nasunęło, no bo to, ale to tak jest. Tu naprawdę idzie walka nie tylko o to jedną telewizję. Od tego zależy przyszłość Polski, ja jestem przekonana.
Rozmawiamy, już są telefony, drodzy Państwo. Czekamy na telefony od Was, a więc na pytania, przede wszystkim pytania do naszych gości, ale mogą też być pewnie jakieś uwagi. Natomiast korzystajmy, że są tutaj panie, które bezpośrednio miały kontakt z Krajową Radą, z mediami, orientują się w tych sprawach, więc jest okazja, żeby bardzo cenne tutaj informacje uzyskać i wymienić myśli. 655 2355, 655 2356 dla zagranicy, 655 2333, 655 2366 i telefony w naszej rodzinie, które są tutaj do nas, do studia gratis, za darmo, 536 600100, 536 600 200 i już za chwilę po przerwie muzycznej telefony.
Modlitwa, który to już raz, święte misterium, święty czas. Minęło znowu tyle lat. Czy z tego coś zrozumiał świat?
Które z przykazań zechciał wziąć? Nie kłam, nie kradnij, wiernym bądź. Czci ojca swego, matkę swą i nie zabijaj, to największe zło.
Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara w sercach naszych, na sztandarach. Powstańcie, dzwon Zygmunta wzywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara w sercach naszych, na sztandarach. Powstańcie, dzwon Zygmunta wzywa.
Mieć albo być, pytania dwa. Chciwość też swoją cenę ma. Spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas.
Kto sprzedał panie z dawnych lat na poniewierkę, wygnał w świat. I kto zatracił prawdę tą? Tu jest ojczyzna, tu nasz dom.
Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara w sercach naszych, na sztandarach. Powstańcie, dzwon Zygmunta wzywa.
kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polsek bunta wzywa. Polsko pijąc wody, kraju górni, Polsko ma, ojczysto ma.
Modlitwa Łódź się Polsko, zespół Zajazd, a my rozmawiamy, przyjmując telefony, mamy pierwszy, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Prosimy bardzo.
Ja myślę, że obecna sytuacja z telewizją Trwam, ona ma w jakiś sposób swoje korzenie tak już po prostu w czasie wcześniejszym. No ja tu tak chcę nawiązać do postawy, jaką pan Tusk w latach 80. no przejawił, wyrażając to swoje stwierdzenie, że polskość to nienormalność. I myślę, że on w tym jest w pewien sposób konsekwentny. Mieliśmy sytuację, że w 2005 roku PiS wygrał wybory. No i chciał stworzyć rząd prawicowy z PO. No myślę, że to jest prawda prawica. Myślę, że no to się nie udało oczywiście, jak wiemy, ale myślę, że diagnoza wobec tej sytuacji, jaką że ksiądz Ryzyk nazywa to nową lewicą, jest trafna. Ja myślę, że właśnie te przejawy działań wszelakich właśnie tego rządu pokazują to. I ja słyszałem o czymś takim, że w 2005 roku, gdy PiS wygrał wybory, to nie wiem, czy to była, być może to była inicjatywa pana Tuska, żeby mówić o PiSie tylko źle. I to jakoś tak po prostu, no, w ten sposób się, można powiedzieć, z obserwacji ta sytuacja przejawia. Także generalnie rzecz biorąc, no, jest to element, jeżeli chodzi o telewizję Trwam, no to jest jeden właśnie z przejawów, tak, no, bycia przeciwko tej polskości, bo, no, kto chce być propolskim, prawda, być patriotą, no to słuchając Radia Maryja, no i inaczej nie będzie myślał, że po prostu nie będzie myślał inaczej, że to radio mu robi coś innego. Przecież jest na tyle to czytelne, ale jednak tym, którzy rządzą, obchodzi jednak o coś innego. Dlatego no szkoda, że taką mamy sytuację i ja myślę, że no potrzebna jest ta świadomość coraz większej ilości osób w Polsce, aby mogły właśnie zrozumieć, że źle wybrane zostały po prostu władze, zły wybór padł i żeby następny wybór był właściwy, żeby ratować jeszcze to, co jest do uratowania i iść w tym kierunku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Tadeuszu, pozdrawiamy serdecznie, szczęść Boże.
Znaczy ja się zgadzam tutaj z panem, bo wydaje mi się, że obserwujemy nic innego jak zwijanie państwa polskiego pod rządami Donalda Tuska, tu jakby w nawiązaniu do tej wypowiedzi historycznej. I to widać na każdym polu. Likwidacja przemysłu polskiego, no to już z sztandarową likwidacją stoczni. Jak wiemy, mimo pomocy publicznej ani Niemcy, ani Francuzi swoich stoczni nie zlikwidowali. To znaczy, dlaczego myśmy zlikwidowali te stocznie, aby lepiej funkcjonowały niemieckie? Kwestia edukacji. No oczywiście na tym polu w ten sposób można, jeśli zwijamy państwo, no to możemy to robić tylko wtedy, kiedy mamy uległe media, które pomagają nam tutaj tę propagandę PR-owską prowadzić, zastępującą właściwe rządzenie. To jest sytuacja bardzo dla państwa trudna i stąd waga tej kwestii telewizji Trwam. I i dowód na to, jak to jest szeroki problem. Stąd pewnie i to, co ojciec mówił, no tak często powracamy do tego tematu. I teraz, kiedy wszczęto to nowe postępowanie, do 25 lutego jest czas na składanie wniosków na te 4 następne miejsca na pierwszym multipleksie, jest to niewątpliwie czas konieczny dla nowej mobilizacji i patrzenia rządzącym na ręce, nieodpuszczania. No, mimo wszystko, mimo trudnej sytuacji, w której jesteśmy, myślę, że nie wolno tracić nadziei. No, przede wszystkim na pewno nie wygramy, jeśli ją utracimy.
Ja chciałabym powiedzieć, że mamy już ogromny dorobek związany z tym, co stało się w zeszłym roku. Jest do dyspozycji ogromna liczba publikacji dostępnych w internecie. Jest dostępna ogromna liczba audycji z Radia Maryja dostępnych w internecie, które można wykorzystywać do tego, aby we własnych środowiskach organizować spotkania, dyskusje. Już nawet nie potrzeba, żeby specjalnych gości zapraszać, choć i tak na pewno każdy z nas, my tutaj z panią poseł też służymy swoim czasem na w miarę możliwości do prowadzenia takich spotkań czy dyskusji, ale również można zrobić to w ten sposób, żeby samemu na drukarce wydrukować te artykuły, które mówią o rzeczywistości medialnej w Polsce, czy odsłuchać wspólnie audycje z internetu, z Radia Maryja, po to, aby rozpocząć dyskusję w jakimś środowisku nowym.
A może
nowym.
Posła z Platformy, niech też posłucha jakiego, przecież wśród tych, którzy go wybrali, może też byli, są słuchacze Radia Maryja. Całkowicie nie wykluczamy takiej możliwości.
Nie wykluczamy, oczywiście.
A na takie spotkanie niech się też dowie i przekaże to, gdzie
jest ogromny siedzi. Jest ogromny materiał do wykorzystania i teraz trzeba troszeczkę wyobraźni wykorzystania tych zdolności organizacyjnych, które mieliśmy przy okazji organizowania marszów czy wyjazdów, do tego, aby pogłębić tę wiedzę i rozszerzyć wiedzę na temat sytuacji mediów w Polsce, bo tak jak można to przewidzieć, w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy będzie ten najważniejszy, decydujący moment dla przyszłości telewizji Trwam i lepiej byłoby, gdyby Krajowa Rada wiedziała o tym, że oprócz tych 2,5 miliona podpisów jest jeszcze 2,5 miliona świetnie przygotowanych do tego osób, które w razie złej decyzji Krajowej Rady będą zdolne w sposób merytoryczny, uporządkowany, zorganizowany tej złej decyzji się w sposób demokratycznego państwa dopuszczalny przeciwstawić.
Ja w międzyczasie odebrałem telefon. Jest pan Jerzy z nami z Paryża czy z Francji. Bardzo serdecznie witamy. Prosimy.
Tak, serdecznie witam ojca Janusza oraz szanowne panie, które bardzo lubię, ponieważ obserwowałem taką gorącą walkę właśnie w czasie dyskusji, w czasie, prawda, tego przydzielania czy nieprzydzielenia miejsca na multipleksie w Sejmie. Otóż, proszę panie, moje spojrzenie mianowicie jest takie. Platforma pokazuje, iż to jest układ polityczny absolutnie nieprofesjonalny. Gdyby była to partia profesjonalna, zmierzałaby się ze swoim przeciwnikiem na argumenty, nigdy jego nie spotwarzając. A ponieważ jest to partia, która absolutnie żadnych argumentów nie ma, uporczywie trzyma się stołka, stąd jej taka reakcja. Poza tym druga rzecz, która jest, właściwie ta sytuacja to w pewnym stopniu i troszeczkę nauczy społeczeństwo, a może nawet i polityków. Otóż chodzi o to, iż pewne instytucje nie mogą absolutnie być polityczne. I Platforma, broniąc się za wszelką cenę swego stanowiska, swego miejsca, chce wciągnąć w to wszystkich dosłownie, niestety. I dlatego Radio Maryja jest tym przykładem, które jest niezależne. Są instytucje, które nie mogą być zależne. Nie może być zależne w państwie demokratycznym sądownictwo. Musi być absolutnie niezależne od układów politycznych. Ono nigdy nie będzie sprawiedliwe, jeśli będzie stawiała nie po stronie obywateli, tylko polityków, będzie działała na szkodę państwa. Nie może być upolityczniona policja ani wojsko. są to instytucje, które bez względu na tego, kto rządzi, ono spełnia swoją rolę obiektywnie, nie zwracając. Politycznym może być tylko i wyłącznie, mogą być tylko politycy. Ponadto, a już w ogóle nie mówiąc o Kościele, który jest absolutnie, który też chciałby włączyć, politycy chcieliby włączyć, prawda, i niektórych duchownych w ten wir uzależnienia, jest, nie może być absolutnie polityczna. Dlatego Radio Maria musi być niezależna. Radio Maria spełnia rolę fantastyczną i najwłaściwszą i jest przykładem, niestety jest bita przez tych, którzy właśnie źle czynią, ponieważ Radio Maria ocenia sytuację bez względu na to, kto kim jest, ale władze, które uporczywie stają się niejako zakładnikami własnego uporu, oślego powiedziałbym uporu, ponieważ absolutnie nie chcą uznać żadnej uwagi i chociażby nauczyć się, bo przecież to i dlatego z góry patrzy na obywateli. Władza dziwnie nie staje po stronie obywateli. Tak, bo taka jest sytuacja. Jeśli człowiek nie jest obiektywny, jeśli człowiek nie służy, nie stanie po stronie obywateli, tylko staje po części ludzi, którzy te same interesy mają razem z rządem. I dlatego taka jest sytuacja. Od samego początku było wyraźnie widać, ja to widziałam bardzo wyraźnie, iż ta partia była bardzo złośliwa, traktowała przeciwnika, powiedzmy PiS, jako wroga, była złośliwa. I to już ją dyskwalifikowało. Niestety, nie wiem, czy ludzie tego nie zauważyli, przecież nie było żadnych argumentów, tylko poniżanie. I to jest stąd, co dzisiaj mamy, co mamy. To jest patrzenie tu z góry. Gdyby państwo było autentycznie służbą narodu, liczyłoby się z narodem. Przecież 2,5 miliona ludzi, to nawet i 100 tysięcy, to już w krajach demokratycznych to coś mówi rządzącym, bo przecież oni wiedzą, że muszą słuchać narodu. Są jakieś prawa, prawda? Są jakieś narzędzia prawne, które Polsce nie było narzędzi prawnych, które by zmusiły władze do tego, że mają się liczyć jednak z narodem.
Panie Jerzy, pan bardzo tego ciekawie mówi, natomiast my mamy okazję nieraz rozmawiać, kiedy nie ma gości, to wtedy możemy tak do oporu, prawda, nawet w nocy, a teraz mamy goście, więc jest okazja, żeby się coś zapytać, więc może inni słuchacze będą chcieli jakieś pytanie.
Proszę bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Cześć Boże, również cześć ja Boże, pozdrawiam.
Nasz słuchacz, panie Żyno, nie miał pytania, tylko czy sam wypowiedź.
Ale proszę ojca, no właśnie.
Ojciec zachęcał do tego sam, więc
no, po pierwsze,
teraz.
A po drugie, mówiliśmy tutaj o kwestii komunikacji. No nie ma mediów w Polsce takich, które umożliwiają nam, Polakom, komunikację. To jest takie medium, no i
czyli pan Jerzy
jeszcze
ma mówić, niech mówi, dobrze.
Tak, oczywiście. Oczywiście, zresztą tak to jest. No, my też przecież
ale czują słuchacze dobrze, prawda? Kierunek.
Nie, no tak, to wszystko, co pan powiedział, to jest prawda. No, sytuacja w mediach ułatwia rządzącym właśnie to udawanie rządzenia i zwijanie państwa. I niestety solą w oku jest niezależność Radia Maryja. I tutaj są celowe podjęte działania, aby ograniczyć wpływ Kościoła, wpływ nauki Kościoła na społeczeństwo. Bo o co tutaj idzie gra? O wolność, ale o jaką wolność? O wolność ducha. No proszę bardzo, charakterystyczne, odmówiła Platforma Obywatelska uznania roku 2013 rokiem powstania styczniowego. No, przecież może dziwić, prawda? Ale chyba nie dziwi, bo co to nam uzmysławia? To były czasy zaborów, ale Polacy byli wolni, prawda? Bo byli wolni duchem. I tego się boi w świętowaniu takich rocznic dzisiaj koalicja rządząca. No więc to pokazuje sytuację i ich mentalność, jak myślą o państwie i społeczeństwie. Dlatego też chodzi o to, aby przełamać ten monopol. Chodzi o to, aby nie dać się stłamsić i o to idzie ta gra.
Zwróćmy też uwagę i chciałabym na to też w kontekście tego, co powiedział pan Jerzy, zwrócić państwu uwagę, że bardzo jest ważne, żebyśmy nie czuli się, że jesteśmy osamotnieni w swoich poglądach, bo właśnie istnienie takiego medium jak Telewizja Trwam czy Radio Maryja jest bardzo potrzebne właśnie z tego względu, żeby wielu ludzi, którzy do tej pory w swoich wąskich środowiskach, czasem w kręgu rodzinnym wyłącznie, wydawało im się, że są bardzo osamotnieni w swoich poglądach, dzięki temu, że mają wspólne swoje środki przekazu, mają to bardzo silne poczucie, że podobnie myślących ludzi w Polsce jest więcej, że jest ich setki tysięcy, a nawet miliony. I to jest bardzo ważne przeżycie zbiorowe, które wzmacnia identyfikację z takimi poglądami. I jeszcze raz chcę podkreślić, że ważne jest też to, że media mętnego nurtu czy media liberalne stworzyły sobie pewnych takich, pewne obiekty nienawiści, prawda? Są pewne ugrupowania, postaci, środowiska, które z tamtej strony postawiono jako tych, których się zawsze wyszydza, bije, których się przedstawia jako gorszych, tych, którzy są wyeliminowani ze społeczeństwa, wykluczeni ze zbiorowości, którą oni akceptują. I właśnie istnienie takiego środowiska, jak środowisko Telewizji Trwam i Radia Maryja, pozwala nam na to, abyśmy nie przeciwstawili się tego rodzaju patrzeniu na rzeczywistość. Ja chcę państwu zwrócić tylko uwagę, rzeczywiście wcześniej w tym, co mówił pan Tadeusz z Wałbrzycha, była bardzo ważna myśl zawarta, że zostało podjęte pewne postanowienie już dawno, parę lat temu, przy pierwszym zwycięstwie Platformy Obywatelskiej, że nie wolno dobrze mówić o Prawu i Sprawiedliwości. I taka polityka jest konsekwentnie realizowana choćby w Telewizji Polskiej. Tak jak mówiłam, obserwuję codziennie programy informacyjne i można powiedzieć, że jest tam taka zasada, że nie ma dnia bez zaatakowania Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze chciałam państwu zwrócić uwagę na bardzo charakterystyczną rzecz, że również używanie pełnej nazwy Partii Prawo i Sprawiedliwość jest zabronione w mediach mętnego nurtu. Używa się najczęściej tylko skrótu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli się mówi pełną nazwę, to wtedy ludzie słyszą słowo prawo i słyszą słowo sprawiedliwość, prawda? Czyli mają od razu pozytywne skojarzenie w związku z taką, z takim ugrupowaniem. Natomiast jeżeli ktoś mówi tylko i zawsze PiS, i zwróćcie państwo uwagę, że tak zawsze mówią dziennikarze z mediów głównego nurtu i tak mówią politycy Lewicy czy Platformy Obywatelskiej, a o sobie, o Platformie nigdy nie mówią PO, tylko zawsze Platforma. I to jest pewna socjotechnika, pewien chwyt językowy, który jest używany choćby z tego powodu, żeby zdeprecjonować pewne ugrupowanie. Także takich sztuczek bardzo skutecznych, mimo że bardzo prymitywnych, jest bardzo wiele w różnych mediach głównego nurtu realizowanych.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Mówi Rafał Broda z Krakowa.
Pozdrawiamy pana profesora, witamy.
A również pozdrawiam ojcze Januszu i wyrażam uznanie dla obu pań. Za to wszystko, co robiły, bo są właściwie niezwykle aktywne w tej całej batalii. Mogliśmy to zobaczyć właśnie na tych transmisjach z posiedzeń komisji. No i niestety tylko ci, którzy mają Telewizję Trwam, mogli to zobaczyć, bo na ogół panie w mediach występują dość rzadko. Ja tutaj chciałem od razu powiedzieć, że jeżeli później jakieś takie trochę pretensje do polityków przekażę, to te pretensje na pewno nie dotyczą pań. Ale sprawa jest chyba najważniejsza w tej chwili, bo media dzisiaj to jest to, czym dawniej była armia i decydują właściwie o całej polityce. Ale o tym wiemy od dawna. Ja pamiętam tak we wspomnieniach, jak wracam do mojego pierwszego występu w Rozmowach Niedokończonych w Radiu Maryja. To było chyba w 99, a może w 2000 roku. I to pierwsze moje wystąpienie właśnie dotyczyło mediów. Mówiłem wtedy o bitwie o telewizję publiczną. I ta batalia rozwija się i będzie jeszcze trochę trwała. I mam nadzieję, że panie dalej tak aktywnie będą w tym uczestniczyć, bo zapowiada się na ostry bój. Widać, że tutaj nawet ta intryga z mecenasem Giertychem, który nagle stał się ulubieńcem TVN-u, to zdaje się też jest powiązana z całą kwestią przydzielania kolejnych koncesji na multipleksie. Ja tutaj chciałem publicznie zadeklarować, że gdyby była jakakolwiek potrzeba, możliwość, żeby w ewentualnym procesie, który mecenas Giertych ma zamiar wytoczyć ojcu dyrektorowi, bardzo chętnie wystąpię jako świadek, bo byłem bardzo aktywny w tych początkach, kiedy tworzyła się Liga Polskich Rodzin i właściwie to teraz mi trochę tak kamień spadł z serca, bo trochę się tak pan Giertych pokazał naprawdę kim jest, a ja to wiedziałem już wkrótce tam po wyborach. Ale chciałem do tematu zwrócić uwagę na to, że trochę mam pretensje do polityków PiS-u, że nie potrafili wypracować jak dotąd jakiejś takiej konsystentnej polityki wobec mediów, wobec wystąpień medialnych. A tam się rozgrywa cała polityka. I mam wrażenie, że to wszystko jest takie trochę chaotyczne, że właściwie twarzą PiS-u są ludzie, których no, zapraszają tam te różne TVN-y i różne inne stacje, a nie ma jakiejś takiej generalnej polityki. W tej chwili ludzie na dole, że tak powiem, zrobili no niesamowity wysiłek i z tymi marszami, z tymi listami, z tymi podpisami, z marszami w wielu miejscach i z tym wielkim Warszawie. I właściwie dali niesamowite narzędzie politykom. I to narzędzie musi być wykorzystywane. Więc ja już wielokrotnie to mówiłem, ale ja nie rozumiem, dlaczego w studiu telewizyjnym, przecież temat telewizji trwam w ogóle nie jest poruszany. Może gdzieś tam sporadycznie czasem ktoś powie, ale tutaj w zasadzie każdą okazję ci, którzy występują w mediach, powinni wykorzystać, żeby anonsować to jako najważniejszy problem. Jak ktoś tam mówi coś tam, że przecież jest Polska demokratyczna, to natychmiast chodzić nie jest demokratyczna, bo tutaj prawda, miliony osób nie mogą nawet mieć swojej telewizji. I ja zawsze namawiam do jakiegoś takiego bardziej, nawet powiedziałbym, agresywnego występowania w tych mediach. To nie może być tak, żeby dziennikarz, który jest umocowany wyłącznie jakimś tam no, poleceniem tam swojego szefa, żeby on no się tak zachowywał wobec polityków, jak wobec polityków PiS-u zachowują się i również w telewizji publicznej. Albo wychodzić z tego studia, obrażać się. Ja bym to wszystko widział, że o wiele bardziej emocjonalnie trzeba występować i bardziej do rzeczy i powinna być większa różnorodność ludzi, tych naszych polityków, bo no trochę się wyczerpują te osoby, które stale reprezentują PiS. I tutaj można przecież w studio, przy rozmowie na dowolny temat, można wejść ze sprawami, których z zapytaniem, dlaczego w ogóle tego nie poruszacie w telewizji publicznej, takiej wiadomości. Gdzieś tam skupiacie naszą uwagę na obsmarowanych drzwiach sędziego Tulei, a o takich ważnych sprawach w ogóle nic nie mówicie. No więc ja bym do tego zachęcał i wiem, że szczególnie pani Kruk, pani poseł ma w ogóle dar takiego właśnie, takiego emocjonalnego występowania, takie jak ja lubię i jestem przekonany, że to ludzi przekonuje. I proszę się nie bać tego, że zostaniecie uznani za osoby agresywne. Proszę spojrzeć na ludzi z tej drugiej strony, na polityków. Oni się zachowują niesamowicie agresywnie. I wcale im to nie szkodzi, że tak powiem, w sondażach czy w czymkolwiek. Także ja serdecznie panie pozdrawiam. Ja jestem przekonany, że my wygramy tą bitwę. Coś tu trzeba będzie jeszcze wymyślić, jakąś wielką akcję, ale trzeba jednak podejść jakoś tak bardziej stanowczo i to proszę przekazać swoim koleżankom i kolegom, żeby zwłaszcza tym, którzy tak chętnie występują w mediach.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, szczęść Boże. Drogie panie, prosimy.
Cóż, pozostaje nam podziękować serdecznie za te uwagi. No, oczywiście przekażemy. Ale wspomniał pan profesor o sędzim Tulei, ale to takie też ciekawe uważam to, co się zdarzyło. I myślę, że za mało się mówi o pewnym takim dziwnym aspekcie realizowanym przez tę wypowiedź pana sędziego dotyczącego stalinizmu. I to jest takie właśnie zamazywanie tego wszystkiego, że to, bo za mało się mówi o tym, co tak naprawdę się stało. To się oswaja jeszcze dla młodych ludzi, którzy nie znają historii i którzy w założeniu nie będą już znali, tak? Bo mają być nieuczeni w szkołach historii. Nie wiedzą, co to jest stalinizm. No to okazuje się, że to taki sobie, no co tam przesłuchiwali w nocy, tak? No tak to wygląda i tu by się trzeba było też zgodzić z panem profesorem, że za mało się tego mówi, że tutaj też trzeba by było właśnie, jeśli już mówimy o sędzim Tulei, więcej mówić o stalinizmie, jak on wyglądał i ten aspekt poruszać. A to takie ciekawe, bo to też się zbija z innymi zjawiskami w Polsce.
Z Leninem.
Właśnie. No to tu mamy, tu mamy stalinizm, to taki sobie tak. Przesłuchanie
tu
w nocy.
Tutaj
tak, Lenin w reklamówkach telekomów. Śledztwo w sprawie Smoleńska w rękach Rosji. No strach myśleć, w jakim miejscu jesteśmy.
Ale właśnie to jest ten mechanizm, żeby upłycić no i za jakiś czas
zupełnie inaczej przekazać. Przecież w całej tej debacie publicznej faszyzm wygląda, ja tu, żeby była jasność, nie chcę bronić faszyzmu, ale wygląda na jakiś najgorszy z możliwych ustrojów, a tak naprawdę faszyzm a stalinizm to są rzeczy nie do porównania. Tu są miliony ofiar, tak? W stalinizmie. A to wszystko jest no, jakby takie przedłużenie tego, o czym mówiliśmy, o tej takiej tworzeniu wirtualnej rzeczywistości. No też wiemy o, mówiliśmy tutaj przed audycją o Orwellu. Trzeba mieć władzę nad przeszłością, żeby panować dzisiaj, tak? No i to chyba obserwujemy znowu w doświadczeniu to, co czytaliśmy kiedyś zapartym tchem, myśląc, że może nam się to już nie wydarzy.
Ja bardzo gorąco zachęcam wszystkich tych z Państwa, którzy jeszcze nie czytali roku 1984 George'a Orwella, albo tych, którzy je już czytali, ale może już troszkę zapomnieli, że bardzo ważne jest, żebyśmy od czasu do czasu przypominali sobie tam zawarte treści, dlatego że wiele nowych wydarzeń w rzeczywistości każe nam spojrzeć na wizję George'a Orwella z zupełnie nowej strony i nowe zagrożenia, jakie się pojawiają, powszechnej inwigilacji, również tego kontrolowania całej przeszłości i przepisywania jej na nowo oraz całkowitej zmiany języka. Te obserwacje, które są zawarte w powieści rok 1984, doskonale wyjaśniają nam mechanizmy, jakie zachodzą w społeczeństwie właśnie w roku 2012, 13, czy będą zachodzić w roku 14 czy 15. I możliwość spojrzenia tego z punktu widzenia tej genialnej wizji daje nam również taką, można powiedzieć, uwagę w śledzeniu wszystkich tych zmian, zmian i przeciwstawiania się im. I do takich właśnie zmian należy, ja posłużyłam się tą metaforą planetarium. No wyświetla się nam na tej kopule planetarium gwiazdozbiór w postaci Matki Madzi. Wyświetla się nam na tym kopule planetarium gwiazdozbiór w postaci sędziego Tulei, prawda? Wyświetla się nam na tym planetarium na przykład właśnie Putina z aktorem Gerardem Depardieu i wyświetla się nam jeszcze jakąś inną historię. I to jest cała ta rzeczywistość, którą żyje ogromna część naszych rodaków, nie wiedząc o tym, jakie są, a właściwie nie widząc na tej kopule planetarium tych rzeczywistych problemów, jakim jest to, że polska ziemia jest wyprzedawana, że nie ma pracy w polskich zakładach pracy, że przedłużany jest wiek emerytalny, że nie ma właściwie opieki medycznej Polak, że prowadzone są takie działania, na przykład jak zaprzepaszczenie środków na remonty na kolei i tak dalej, i tak dalej. To wszystko odsuwane jest na dalszy plan. Nawet wybory w sąsiednich Czechach, wybory prezydenckie zostały przekazane w takiej formie, mówię o mediach mętnego nurtu, że ważne było to, że tam startuje jakiś człowiek wytatuowany na całej twarzy, prawda? A to, że zachodzi ogromna zmiana polityczna u naszego południowego sąsiada, że pierwszy raz będą w bezpośrednich wyborach wybierali najpierw w pierwszej turze, a potem w drugiej turze będą decydowali, kto będzie ich prezydentem. I jak oceniono odchodzącego prezydenta Klausa w tych mediach, gdzie główną jego cechą było pokazaną, jaką przedstawiono było to, że jest antyeuropejski i to traktowano jako wielki zarzut. I to pokazuje, w jakich proporcjach ta wiedza o świecie jest przekazywana. I to jest bardzo ważny aspekt funkcjonowania tych mediów.
Nieustanne starania o miejsce na cyfrowym multipleksie dla telewizji Trwam. To temat naszych rozmów niedokończonych. Są goście. To pani poseł Barbara Bobula, pani poseł Elżbieta Kruk i rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Mamy telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Szczęść Boże, witamy. Kto i skąd?
Z Buchołac, nie Mieczyskiewicz.
Panie Mieczysławie, prosimy bardzo, jest pan na antenie.
Szczęść Boże. Chciałem się dołączyć do bardzo ważnej dyskusji. Podobał mi się głos pana profesora z Krakowa. Jestem właśnie za tym, żeby posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, chociaż to troszeczkę jest tak nie bardzo, w wczorajszej dyskusji w forum pan poseł Czarnecki występował, no ale nie umiał normalnie rozmawiać z tym panem Szejfeldem, on go zagadywał. Redaktor pozwalał rozmawiać Szejfeldowi 15 minut, a Czarnecki 2-3 słowa powiedział. Musi ktoś występować, takich dużo ludzi w PiS-ie, młodych, mądrych, wykształconych, umiał rozmawiać, żeby tą dyskusję właśnie poprowadzili w kierunku wolności mediów, wolności, co się robi z sędziami, co oni wyprawiają. Dlatego mi się to jakoś, nie wiem, czy kto jest delegowany, czy sam się zgłasza do takiego programu, żeby występować i jest bardzo mało tych programów takich, żeby właśnie ci ludzie naprawdę co umieją coś powiedzieć, a nie tam powiedział, mówię, naprawdę wczorajszym tym forum to ci go resztę zakrzyczeli. On 2 słówka powiedział. I właśnie jak się rozmawiał pan dziennikarz, to on jest normalnie od razu ustawiony przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. A powinien taki właśnie poseł, czy ten rozmówca powinien zwrócić uwagę dziennikarzowi. Albo on jest gospodarzem programu i każdemu czasu jednakowi wyznacza, albo jest za platformą.
Tak, panie Mieczysławie, tylko nam się... Halo. Tylko nam się troszkę temat przesunął jednak. Ja bym nie chciał, żebyśmy kontynuowali teraz, jak powinni występować, czy nie powinni występować posłowie Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest ich chyba wewnętrzna sprawa. Ja myślę, że na spotkaniach takich, których nie brakuje, jest to omawiane, a trudno teraz na, prawda, forum całej Polski oceniać pana Czarneckiego, czy pana Hoffmana, czy kogoś tam, więc może pójdźmy bardziej do mediów, a więc ten porządek medialny, staranie dla telewizji Trwam. Dlaczego tak się dzieje, że tego miejsca nie ma? Bo to jest też temat, on powraca przy świętach w polskich rodzinach, myślę prawie, nie wiem jakiej tam części procenta, ale bardzo wielu. O tym też się jakoś rozmawiało. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Więc to jest może ciekawszy tutaj temat, ale po prostu temat, który jest przez nas wyznaczony. Więc panie Mieczysławie, dziękuję panu za ten głos, chyba że pan coś jeszcze ma do spraw mediów.
Do mediów właśnie. Byłem na wiecu w Warszawie.
Pięknie.
Na 29 września. Podobało mi się bardzo. Naprawdę jest, siła w narodzie jest. Tylko trzeba tą siłę jakoś umieć wykorzystać, żeby to telewizję, żebyśmy wywalczyli wreszcie. Bo naprawdę jest naród jest za telewizją Trwam. Tylko mówię, my musimy mieć większy dostęp do, znaczy nie my, no posłowie, większy dostęp do telewizji publicznej, bo tej telewizji Trwam jednak bardzo mało ludzi ogląda, bo tego nie ma dużo. A w tych mediach publicznych większy ten głos byłby się rozległ na Polskę, żeby to więcej ludzi wiedziało o tym. I bardzo dziękuję tym paniom posłankom, bo naprawdę w komisjach słuchałem tego, komisjach, one walczyły niesamowicie. Ale co? Telewizja publiczna tego nie podawała. Tylko telewizja Trwam, no i Radio Maryja.
Tak, więc robimy wszystko. Dziękujemy panie Mieczysławie, pozdrawiamy gorąco, Bóg zapłać. Nie wiem, czy komentarz, czy jeszcze kolejny telefon może odbierzemy.
Ja tylko chcę państwa uczulić na to, żeby programy, które są nadawane w Telewizji Polskiej, czy w Polsacie, czy w TVN-ie, te publicystyczne i informacyjne, jeżeli już państwo chcą je oglądać i denerwować się tym, to patrzeć na to okiem obserwatora, takiego, który wyszukuje elementy manipulacji, które tam są prezentowane. Proszę zwrócić uwagę, że ilekroć występuje wspólnie poseł Platformy i poseł Prawa i Sprawiedliwości i dziennikarz, który robi z nimi wywiad, to oczywiście widać wrogą postawę tego dziennikarza w stosunku do posła Prawa i Sprawiedliwości, przerywanie mu w pół zdania i pozwalanie na to, żeby tamten drugi poseł, który zupełnie z premedytacją to robi, zagłuszał wypowiedź tego posła Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest tak specjalnie robione, że kiedy zaczyna mówić poseł Prawa i Sprawiedliwości albo ktoś z prawicy, ostatnio widziałam takie spotkanie, w którym występował pan marszałek Marek Jurek, który cały czas, kiedy mówił, ta druga osoba z Platformy mówiła razem z nim, czyli po prostu bezczelnie zagłuszała to, co on mówił, a redaktor nie zareagował ani razu, pozwalając na pełną wypowiedź. I co? I w takiej sytuacji na przykład pan marszałek Jurek będąc, nawet jeśli by przerwał swoją wypowiedź i powiedział proszę mi pozwolić na kontynuowanie wypowiedzi, to wówczas on w oczach widzów prezentuje się jako ten gorszy, ten, który się domaga, jest żałosny, mówię w cudzysłowie, prawda, bo robi takie wrażenie, że doprasza się jakiegoś równego traktowania. Nawet taka interwencja ze strony tego posła podjęta, jeśli jest negatywnie nastawiony prowadzący dziennikarz, w oczach opinii publicznej, w oczach widzów jest traktowana jako przyznanie się do bycia słabszym i tym, który jest przedmiotem bicia w mediach. Więc bardzo ważne jest to, kto prowadzi i patrzmy na te programy właśnie w ten sposób.
Tak, ja się tutaj tak może nie do końca troszeczkę zgodzę. No, dam taki przykład profesora Zybertowicza, który pokazał, myślę, nam w kilku momentach, że można tutaj jednak postawić się i pokazać i no, wtedy uzmysłowić trochę słuchaczom, tym mniej świadomym, i jednak zwrócić uwagę na tą nierównowagę w traktowaniu gości.
I kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest Wacław, jestem z Chicago.
Bardzo proszę, panie Wacławie.
Witam ojca, witam nasze kochane Polki, panie. Walczący o Polskę. Proszę ojca, to co się dzieje w tej chwili, to jest kontynuacja tego, co się dzieje od 100 lat przynajmniej. Walka o Polskę. Ponieważ są czasy przełomu, że tak powiem, cywilizacyjnego, to jest walka o świadomość tego, co ma być w świecie, który ma nastąpić, który następuje. I ta walka jest tutaj na Zachodzie też prowadzona. Ja dzwonię z Chicago. Tylko z innymi metodami. Jest telewizja i radio, które ma zasięg założeń kilku ulic i tak dalej. Są już inne telewizje, inne radia. ale teraz trochę do tego. My Polacy po prostu w Europie jesteśmy taką pościenią co nas chce zniewolić, co chce nas ogłupić i co chce nas po prostu podporządkować sobie. I my po prostu mamy naturę katolicką, chrześcijańską, opartą na tym, że dążymy do prawdy. No chcemy żyć w prawdzie, chcemy żyć w pokoju. My jesteśmy razem pokojowy, nie wojowniczym. A mamy dookoła sąsiadów, którzy no, są wojownikami i narzucają nam w sposób bezpardonowy swoją wolę. I teraz kwestia jest, jeżeli chodzi o Radio Maryja i Telewizję Słam. Proszę ojca, przecież ojcowie, jak zakładali Radio Maryja i Telewizję Słam, to byli świadomi tego, że to będzie walka. Że to będzie walka i trzeba walczyć. I my musimy, my Polacy musimy być świadomi, że albo podejmujemy tą walkę wszyscy ogólnie, albo po prostu damy się podzielić. Wiadomo, że w każdym narodzie są ludzie mętni, że tak powiem, margines. I ten margines nie bierze udziału w życiu społecznym, bo nie chce brać, świadomie. Ale dlaczego większość narodów nie chce brać udziału? No to jest właśnie dla mnie problematyczne, bo przecież pamiętam czasy Solidarności 80. rok, no 10 milionów ludzi brało udział w tym zrywie. Widziałem demonstrację w Warszawie, oglądałem w telewizji, w obronie telewizji Trwam. I ci ludzie pragną się zjednoczyć, pragną działać w tym samym kierunku, ale brakuje przywództwa. No. Brakuje przywództwa, tak jak ten człowiek, który tutaj dzwoni przed chwilą gdzieś tam do Polskiego, no nie ma przywództwa, nie ma zaufania do przywództwa. I tu jest cały problem rozbity, dlaczego biorą udział w wyborach tylko ludzie, którzy są zainteresowani. Ci zainteresowani są po prostu korzyściami, no, różnymi korzyściami, a ten naród, który ogólnie nie chce brać udziału w wyborach, bo nie ma zaufania do przywództwa. Przywództwo po prostu jest takie, jaki jest. No. Jest nim albo niebrawe, albo udaje przywództwo, albo jakaś chućpa przywództwa jest.
Tak. Panie Wacławie, bo damy jeszcze komuś jeszcze okazję, dobrze? Bo pan już długo...
Tak jest, tak. Jeszcze wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim życzę, żeby ludzie po prostu, no, zrozumieli, że to jest walka, no i to jest walka bezpardonowa, z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem, pozdrawiamy gorąco.
Znaczy jest to prawda i tutaj no pan mówi o na przykład o narzucaniu nam woli przez sąsiadów. No i tak jest, że tu musi być przyzwolenie naszych władz na to. Można, też zgadzam się, że bez walki tego się nie osiąga, ale my jesteśmy dużym narodem europejskim i moglibyśmy mieć i zresztą to za rządów Prawa i Sprawiedliwości, za prezydentury Lecha Kaczyńskiego wyraźnie było widać, że ten nasz status może być dużo, dużo wyższy, ale trzeba walczyć o swoje niewątpliwie, a my zamiast walczyć o swoje oddajemy suwerenność. No, dla mnie tutaj oczywiście to taka praca była nad tym no, ogłupieniem trochę narodu. Ja myślę, że to już ponad 20 lat trwa. To nie ma się co widzieć, to dziwić. To właśnie dzięki temu, że te media takie są, jakie są, tutaj diagnozę już któryś z panów wynikającą z troski przecież przedstawił mediów. No one po to są, aby ułatwiać właśnie taką pracę nad Polakami. I zgadzam się, tu potrzebna jest walka. Ona jest możliwa, nawet w tych takich wydawałoby się, że już prawie przegranych sprawach. No tak jak choćby nasz południowy sąsiad, koniec tamtego roku, listopad chyba, prawda, Komisja Europejska stwierdziła, że Słowacy muszą wyeliminować elementy katolickie z monety 2 euro, zdaje się nawet. Tak, to tam chodziło o krzyże na odzieży Cyryla i Metodego. No to coś niebywałego. No ale proszę bardzo, mała Słowacja postawiła się i co? I zostały symbole? Zostały. Wcale to nie jest tak, że to musi być od razu wojna prowadzona. To wystarczy twardo stać na swoim stanowisku i tego u nas jest niewątpliwie za mało.
Ważne jest też, żebyśmy budowali siłę społeczną, która jest na różnych płaszczyznach do wykorzystania. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było poprzedzone wiele dziesiąt lat trwającą walką na polu kultury, edukacji, wychowania, duchowości. Przecież wtedy w XIX wieku powstało bardzo wiele zakonów. Wielu powstańców styczniowych miało piękne karty potem związane z działalnością na polu duszpasterskim. Mamy świętych związanych z tradycją powstania styczniowego. To wszystko były te rzeczy, które działy się w XIX wieku i które wytwarzały tę siłę społeczną, która upostaciowiła się w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości i potem w całym dwudziestoleciu międzywojennym czerpaliśmy z tego ogromnego kapitału nagromadzonego w czasach zaborów. I myślę, że to jest też pewne odwołanie historyczne, które warto przypominać przy takiej okazji, bo to były i towarzystwa literackie, i salony, i spotkania, śpiewanie wspólne pieśni patriotycznych przez młodzież, i kółka samokształceniowe, i rozprzestrzenianie się w warunkach cenzury wówczas tej literatury, która była, i przemycanie książek z zagranicy drukowanych w Dreźnie, cała twórczość historyczna Kraszewskiego czytana przez dzieci chłopskie, które potem w 20 roku broniły Rzeczpospolitej przed najazdem bolszewickim i tak dalej, i tak dalej. Te przykłady oczywiście każdy z Państwa wykształcony dobrze historycznie może mnożyć i warto sięgać do tego rezerwuaru, aby sobie teraz uzmysłowić, że jest wiele form działalności społecznej, które mogą sprawę polską wzmocnić i nie trzeba tylko czekać na wielkiego przywódcę, który doprowadzi do wielkiego zwycięstwa, tylko właśnie dla tej siły społecznej budować ją na różnych płaszczyznach, jakie są do naszej dyspozycji.
A o tyle to jest trudniej, prawda? I tak się wydaje, że nie do przemożenia, bo dziś jesteśmy pod wpływem tego totalnego oddziaływania mass mediów i tej ponad dwudziestoletniej pracy nad obrzydzaniem tak naprawdę wszystkiego, co polskie.
I co jeszcze, no...
I rozbijaniem wspólnoty.
I tak można powiedzieć, biedni Polacy, my ciągle musimy o coś walczyć, prawda? My ciągle musimy walczyć albo o niepodległość, albo o wolność, albo o demokrację, albo o to, żeby jakaś stacja była, żebyśmy mogli sobie przyłączyć pilotem. No.
Ale proszę ojca, ja chciałabym na to popatrzeć w ten sposób. Może zacytujmy świętego Pawła. W naszej słabości jest nasza siła. To znaczy właśnie popatrzmy na to jako na bardzo ciekawe życiowe wyzwanie, prawda? Jeśli jesteśmy w takim położeniu historycznym, że mamy takie zadanie i taką rolę do spełnienia, że jest coś ważnego do, mówię, rzeczywiście używam tego wyrazu, wywalczenia, to czy nie warto takie życie właśnie, które ma cel, ma sens w walce o dobre sprawy również spędzić? To jest, gdy patrzymy na życie tylko w kategoriach wygody, jakiegoś takiego rozleniwienia, dobrobytu, no to ono może w końcu stać się życiem jałowym i całkowicie bez sensu. Tak. Więc popatrzmy na to.
Ale to dlatego może, że niektórzy zapominamy, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze.
Moje pytanie jest takie trochę właśnie retoryczne i takie trochę może pobudzające, ale rzeczywiście tu mają panie rację. Gdybyśmy byli, mi Estonia wybaczy, ale gdybyśmy byli państewkiem tak jak Estonia, prawda, czy Łotwa, to nie byłoby, chyba byłoby wszystko łatwiej. Byłoby wszystko inaczej by się działo. Jednak Polska jest tym państwem w takim miejscu i o takich jednak gabarytach, że tak powiem.
No, skala utrudnia niewątpliwie.
I to jest, mamy znaczenie w historii, to nie ma wątpliwości. Dlatego też ma znaczenie to, co się dzieje w Polsce, to jaki jest stan społeczeństwa, świadomości i tak dalej. A wiemy, że wracamy znów do porządku. Media kształtują myślenie, postawy, odpowiedzi. To już pani poseł Barbara Bubula wie lepiej, bo zajmuje się tym od lat, prawda, tym tematem. I pani profesor, tak samo pani poseł Elżbieta Kruk. Drodzy Państwo, rozmawiamy 19 minut po 23. Jeszcze mamy kwadrans na nasze rozmowy, więc okazja, żeby się do nas dotelefonować. Zapraszamy i odbieramy telefon. Jest? Nie wiem. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Witamy. Kto mówi, skąd?
Roman z Wrocławia.
Panie Romanie, bardzo prosimy, jest pan na antenie, słuchamy.
Szczęść Boże wszystkim prowadzącym. Pozdrawiam serdecznie panie, które od lat walczą i które obserwuję. przez media, gratuluję odwagi, gratuluję postawy, gratuluję tego, że panie są takie niezłomne, ale myślę, że z tymi panami, bo panie wszystko, co mówią, wszystko, co padło w tej audycji, jest słuszne i prawdziwe, ja już tutaj nie będę dopowiadał, bo wszystkie te fakty są znane, a nie chciałbym tutaj czasu zajmować, bo tego czasu jest mało, natomiast wydaje mi się, że z tymi ludźmi należałoby postępować według ich toku myślenia, ich sposobu mówienia, tak? Oni są agresywni, oni są butni, oni są niezłomni, za nimi stoi cała władza, tak? Bo gdyby nie mieli poparcia Donalda Tuska i Bronka, celowo mówię Bronka, bo prezydent chroni interesów całego państwa, nie tylko swoich kolesi, to nie byliby tacy silni, tak? I w związku z tym uważam, że należałoby przeprowadzić takie kroki bardziej radykalne, czyli troszeczkę tych panów może ponękać, może nie bardziej prywatnie, ale bardziej w ich miejscach może zamieszkania, może tak, takie manifestacje jak przy willi Jaruzelskiego by przyniosły jakieś efekty, gdyby im pokazać, że no mimo spełnionego stanowiska no nie będą mieli takiego spokoju, że wyjdą sobie z biura i na tym się jakby sprawa społeczna kończy, bo są osobami powołanymi i do pełnienia misji społecznej i muszą taką odpowiedzialność może trochę długotrwałą bardziej odczuwać, tak? Czyli presję społeczeństwa poza miejscem pracy. Może to by było rozwiązaniem jakimś, no żeby tych panów bardziej zmobilizować do tego, żeby służyli narodowi, tak? A nie swoim prywatnym interesom. No tak sobie tyle chciałbym dopowiedzieć, jako myśl taką przewodnią, takiej bardziej zmasowanej, że tak powiem, obrony telewizji wartości wszystkich, o które walczymy, może to by przyniosło skutki po prostu, na które no wszyscy czekamy, tak?
Panie Romanie, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy
serdecznie. Ja też dziękuję, pozdrawiam.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Jakiś komentarz, pan?
Znaczy tu pan ma rację, że należałoby głęboko przemyśleć i zastanowić się nad sposobami nowymi oddziaływania, bo kontynuacja oczywiście tych działań, które są prowadzone, jest wskazana, bo one są też presją, ale nowe sposoby, czy to jest taki w ten sposób, jak pan proponuje, czy coś innego, to niewątpliwie przed nami. Powinniśmy wypracować to jakieś nowe sposoby działania, bo no, to jak wszystko, nawet jeśli działania są najlepsze i no, wszystko się zużywa, prawda? Wszystko się zużywa. Nie potrafię powiedzieć, ja przeciwstawić jakichś innych, podrzucić innych pomysłów, ale niewątpliwie jest tu przed nami jakaś praca kreacyjna, którą musimy wykonać.
Może też my mówimy teraz w trybie takim, no przypuszczającym, że będzie inna decyzja niż pragniemy, prawda? Na razie jesteśmy przed tym momentem, że ufamy, że te marsze, ten marsz główny no i ta wola ukazała.
To właśnie kierunek. Jesteśmy właśnie przekonani, że Telewizja Trwam tak. dostanie to miejsce, bo przecież taka jest wola społeczna. Mamy kraj demokratyczny i mamy przecież przed sobą organ, który ma służyć społeczeństwu, jak ma zapisane w Konstytucji.
I mamy Konstytucję, mamy Unię Europejską i cały świat na nas patrzy. Były Mistrzostwa Świata, przecież przybywali do nas turyści, prawda, z różnych krajów i podziwiali.
Basen zamiast stadionu.
Tak, tak, więc to wszystko, więc na pewno to wszystko, ja ufam, że odniesie skutek, więc ale mówimy też w kontekście całościowym. Podsumowujemy ten rok. Rok zmagań, rok, jak ktoś tutaj słusznie nazywa, walki, no bo tak to jest, to była walka, to jest walka. Dopominanie się, prawda o prawdę. Prawda o prawdę, pięknie się powiedziało. I jest telefon kolejny. Zaprosimy Radio Maryja. Słuchamy. Halo, halo. Proszę bardzo, jest pan na antenie. Tylko trzeba, proszę bardzo, tylko trzeba przyciszyć radio, dobrze? Wielka prośba.
Dobrze. Już. Halo, halo.
Tak, słuchamy pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Jest pan na antenie?
Nazywam się Wiktor Dybowski, dzwonię z Siedlec.
Witanie.
Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Serdecznie pozdrawiam. I chciałbym kilka słów powiedzieć. Ja oczywiście zgadzam się z tym, co ojciec tutaj mówi i panie zaproszone. Tylko naszym problemem jest właśnie wyjście poza nasze środowisko. Ja też się utożsamiam z Radiem Maryja. Byłem na marszu. Tu jest wielki problem, ponieważ jest ogromna jakaś bariera, jest jakiś pancerz, który bardzo trudno jest przebić. ja nawet i w rodzinie mówię, słuchaj, tu przyjeżdża profesor Nowak, czy profesor Wolniewicz, czy inne osoby z tego drugiego okręgu, jakby przyjdź, posłuchaj, no to jest ogromny sprzeciw, prawda? Nie, ja tego Ciemnogrodu nie mam zamiaru słuchać i koniec, no więc to jest ogromny problem, ja to rozumiem. Ale chciałbym, żeby nie przedłużać, chciałbym przeczytać Państwu i wszystkim tym, którzy nas słuchają, wiersz patriotyczny mojego rodaka z Siedlec, pana Zygmunta Urbanowicza, pod tytułem Jesteśmy jak po ciężkiej wojnie. Czy wolno?
Ale długi wiersz, czy to nie?
Nie, on jest krótki.
Dobrze, bo wiadomo, żeby to nie był pan Tadeusz, bo byśmy nie skończyli.
Nie. Ja rozumiem, że trzeba się streszczać.
Ale słuchamy. No to dobrze, jak patriotyczny, proszę bardzo.
Można?
Tak, słuchamy.
Jesteśmy jak po ciężkiej wojnie. Jesteśmy jak po ciężkiej wojnie. Ekonomiczne rumowisko. Padły zakłady, padły banki. Utraciliśmy niemal wszystko. W taki to sposób w krótkim czasie zlikwidowano miejsca pracy. Torby na plecy do szeregu. Na saksy z Polski precz Polacy. Na zachód droga dziś otwarta. Zachodnim panom służyć trzeba. Wyrzec się wstydu i godności. Dla chleba, panie. Tak, dla chleba. Dziś wszystko inne, postępowe. Trzeba kulturę zmieniać, wiarę. Choć złe, niech żyje to, co nowe. Choć dobre, zniszczyć to, co stare. Wciąż zatruwają nam umysły, by nie wadziły w strasznym dziele. Aby na tym pogorzelisku Feniks nie zrodził się w popiele. Wróg działa sprawnie, solidarnie, w imię wolności, praw człowieka. I tylko Bóg wie na niebiosach, co teraz jeszcze Polskę czeka. Bo Polskę mają w nienawiści ojcowie kłamstwa i oszustwa. Budowniczowie zła wszelkiego naszej niedoli i ubóstwa.
Dziękuję panie Wiktorze, pozdrawiam gorąco pana.
Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Jestem całym sercem z wami. No, to jest walka na śmierć i życie teraz. Tylko zamiast armat i pocisków stosuje się propagandy słowo.
Tak jest, dziękuję bardzo. A propos, co pan mówił, no wiele też mamy takich świadectw odwrotnych, że rzeczywiście ostatnio jeden słuchacz się przyznał, że też był w takim środowisku, że mówiono właśnie Ciemnogród, prawda, tam okopy, Zakopani, ale gdy ktoś włączy, posłucha rozmowy, posłucha w ogóle zakres, ja nie chcę trochę chwalić, bo trudno jest swoje miejsce, prawda, posługi czy pracy mu chwalić, no, ale no, takie są doświadczenia słuchaczy, którzy się przekonali, bo zaczęli słuchać, no i tyle.
Właśnie, myślę, że to jest najważniejsze osiągnięcie zeszłego roku, właśnie takie, że zaczęliśmy się przyznawać do tego i okazywało się bardzo często, że ludzie nawzajem o sobie nie wiedzieli. Spotkali się na przykład w autobusie w drodze na manifestację w Warszawie i zdziwili się, że spotykają sąsiada, sąsiadkę czy kolegę z pracy, bo nie wiedzieli o sobie nawzajem, że słuchają w zaciszu domowym czy w samochodzie Radia Maryja. Więc to jest bardzo ważne, dlatego że to ujawnienie się ze swoimi poglądami to jest przejście pewnej bardzo ważnej bariery, bo jaką bronią dysponują przeciwnicy, nasi przeciwnicy, tym, że piętnują pewne środowisko i traktują je jako coś, co ma być przedmiotem wstydu tych ludzi. I w momencie, kiedy ci ludzie dumnie podnoszą głowę, że przecież nie mamy się czego wstydzić, że przecież my jesteśmy solą tej ziemi, to my mamy tutaj bardzo ważne rzeczy do przechowania, do zachowania tradycji, to jest za nami stoi ogromna siła wartości, tradycyjnych wartości polskich i to podniesienie głowy i uznanie, że w takim razie my się nie wstydzimy tego, że słuchamy Radia Maryja, że jesteśmy w środowisku popierającym telewizję Trwam, to jest bardzo ważny taki punkt przełomowy, który może posłużyć temu, że pozyskane zostaną do tego środowiska nowe osoby, bo właśnie ta bariera postawiona, że macie się tego wstydzić, że jesteście moherowymi beretami, to była taka bariera socjologiczna, psychologiczna, która powstrzymywała bardzo wielu ludzi do ujawnienia się z sympatią dla Radia Maryja.
No i tu musimy pamiętać, że my mamy do odrobienia właśnie tę totalną robotę mass mediów prowadzoną przez ponad 20 lat. No to jest wielka robota. Tego nie osiągniemy z dnia na dzień, nawet z roku na rok. To jest na pewno praca rozciągnięta w długiej perspektywie. ale też dzisiaj myślę wyraźnie widać właśnie to, co o czym już mówiliśmy, o tym takim zwiększeniu świadomości, jak funkcjonuje rynek mediów w Polsce, co to jest cyfryzacja. Ja pamiętam jeszcze rok temu, to mi się nie śniło, że wszyscy w Polsce będą wiedzieli, co to jest multiplex, prawda? A dzisiaj proszę. I dlatego myślę, to teraz nawet w tych refleksjach, bo nie pytania, refleksje na temat stanu rynków i państwa i widać, że widzimy to w pełnym, szerokim kontekście, prawda, jak to wygląda. No, ale i zastanawiamy się, to wszystko może nas doprowadzić do jakichś wykreowania właśnie jakichś nowych pomysłów, te wspólne nasze rozmowy. Jak? Bo też wiemy, my cele znamy, prawda, rozumiemy sytuację, ale niewątpliwie brakuje nam troszeczkę w tej chwili pomysłu, w jaki sposób dalej.
Ja myślę, że bardzo ważne byłoby, bo ciągle Państwo mnie pytają na różnych spotkaniach, byłam nawet w Wiedniu na spotkaniu, gdzie rozmowa dotyczyła głównie tego, jak przekonywać innych, jak przekonywać nieprzekonanych, że oczekują Państwo na taką poradę, jak rozmawiać z innymi ludźmi. Ja myślę, że tutaj jakimś sposobem będzie pokazanie ludziom, że ich problemy życiowe, te, które dotyczą ich rzeczywistości, typu na przykład zadłużenie, brak pracy, zła opieka zdrowotna, rozmaite rzeczy, które dotykają ich, czy na przykład właśnie demoralizacja dzieci, środowisko ludzi, którzy związani są z telewizją Trwam, z Radiem Maryja, umie rozmawiać na te tematy i zastanawiać się nad tym, jak przezwyciężyć te różne problemy i wysłuchać tych ludzi, bo gdybyśmy takim sposobem docierali do tych środowisk, które jeszcze do tej pory nie są przekonane i nie wiążą przyczynowo-skutkowo tego, że ogłupiani są przez źle poinformowane media z faktem, że źle im się żyje, to gdyby się udało tę barierę przełamać, to byłoby moim zdaniem takie pierwszy sygnał tego odpowiedniego zwycięstwa czy okazania pewnej przewagi w stosunku do tej nierzeczywistości, tego planetarium, które mamy w Polsce, gdzie wyświetla się nam nierzeczywiste konstelacje na jakimś rozciągniętym nad nami niezbyt czystym płótnie.
No, ale to jest o tyle trudne i trzeba pamiętać i być tu delikatnym w tym właśnie zakresie, bo myślę, że szczególnie trudne jest przekonać ludzi, że przyjęli fałsz za prawdę i że przyjęli ten wirtualny obraz za prawdziwy. I tutaj jest ta trudność, bo ludzie mają coś takiego, te mechanizmy, którymi sami się bronią, że dali się oszukać, prawda? No,
tak, tak.
Nie, nie trudno ich przekonać.
To jest bardzo ważna myśl, bo chcielibyśmy zrozumieć tych, którzy się pomylili. Tak. Którzy głosowali na przykład na platformę. Oni teraz się naprawdę źle czują. To już nie wytykajmy palcami, tylko nawet, bo to jest czasami jest wstyd, nie? Jak ktoś był taki gorący kilka lat temu, przekonywał teraz, więc bo takie nasze polskie jest, żeby tak czasami się troszeczkę może już pośmiać, więc w tym temacie, kolego, każdy się może pomylić, ale teraz już rób jak należy, prawda? Tak można powiedzieć, bo tak, wiem, myślę, że takie przypadki są i wielu, no...
Potrzebna jest nam refleksja nad własnymi doświadczeniami, bo przecież myślę, że wszyscy znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że się pomyliliśmy gdzieś, zupełnie inaczej ocenialiśmy jakąś sytuację i nagle odkryliśmy, w jakim błędzie żyjemy. I pamiętamy, jak wstyd nam było przed samym sobą, prawda? Jak to trudno nam było często zrozumieć. Jak mogliśmy nie zauważyć czegoś takiego? I pamiętam, że to jednak jest proces, prawda? Proces, no chyba, że to są jakieś bardzo traumatyczne wydarzenia, no ale tego nikomu nie życzymy, które wyrywają nas, prawda?
No,
z pewnych...
Wielu też...
Zdejmują nam klapki z oczu.
Którzy popierali, byli zaangażowani w Ligę Polskich Rodzin. W jakimś sensie też teraz się pewnie nasi słuchacze dziwnie czują, no i też trzeba ich zrozumieć i to nie jest ich wina, prawda?
Oczywiście, że tak.
Nie, tu wspominał pan profesor Broda o Romanie Giertychu. Ja miałam tę okazję, że obserwowałam Romana Giertycha w tej kadencji 2001-2005. Jego pierwsza kadencja, moja pierwsza kadencja. No i mam podobne odczucia jak pan profesor, no ale miałam okazję obserwować go z bliska. Więc... tej odkrycia, jakim jest człowiekiem, dokonałam wcześniej.
Na razie się pani tym nie dzieli publicznie, pani poseł, ale porozmawiamy już o...
Nie, no teraz to już myślę, że wszyscy wiedzą. No,
Tak, ale żeby nie zakończyć na tych elementach takich bocznych, no to co mamy czynić dalej? Jest tutaj nadzieja, bo uśmiechy na twarzach, ale czujność też jest potrzebna. Idziemy do przodu dalej. Pani poseł Barbara Bobula, pani poseł Elżbieta Kruk. Co na zakończenie dla naszych słuchaczy?
Ja myślę, że najważniejszą w tej chwili sprawą do przepracowania i do przemyślenia to jest to, aby ten kapitał, który zgromadziliśmy w roku poprzednim, teraz zaczął procentować. I to takie porównanie ekonomiczne mi się nasunęło, ale myślę, że to jest chyba w tej chwili najbardziej takie pobudzające nas do działania, że mamy, spójrzmy na to, co się stało w zeszłym roku, jako na takie osiągnięcie, które może w tym roku zaprocentować. I to tym będzie, na przykład będą doświadczenia organizacyjne, które zdobyliśmy, wiedza, jaką zdobyliśmy. I teraz zastanówmy się, jak w kolejnych miesiącach tego roku, nawet zaplanowawszy sobie to w sposób taki metodyczny, spróbujmy znaleźć nowe środowiska, nowych ludzi, nowe spotkania z nową pogłębioną przemyśleniem na temat mediów, jak poprawiać stan edukacji medialnej w naszym kraju, czyli edukacji o mediach, żeby zabezpieczyć ludzi przed manipulacją, bo moim zdaniem w tej chwili najważniejszą sprawą jest to, aby ludzi zabezpieczyć przed manipulacją, która będzie wobec nich dokonywana.
Życzmy sobie też wytrwałości i cierpliwości, bo ona jest potrzebna w tych działaniach. Wiemy, że nie możemy ustawać. Wiem, że jednak presją już coś uzyskaliśmy. Debata się toczy i w zakresie tej edukacji też już się wiele, wiele stało. Życzmy sobie też, żebyśmy się sami między sobą spierali, ale współpracowali, bo tego, myślę, jeszcze trochę też trzeba byłoby nam więcej, żeby ludzie ze środowisk patriotycznych, no różniący się pod wieloma względami w Polsce, potrafili współpracować dla tego naszego dobra wspólnego. No ale przede wszystkim wiary i nadziei. Bez wiary i nadziei nie dojdziemy nigdzie.
Poza tym warto sobie zawsze uświadamiać to, jak wielką siłą dysponujemy jako Polacy, jaką wielką siłą duchową dysponujemy. Mamy ogromne idee solidarności czy miłosierdzia Bożego, które opatrzność dała naszemu narodowi jako pewne zadania do wykonania i choćby z przemyślenia tych dwóch wielkich idei solidarności i miłosierdzia Bożego może wyniknąć bardzo wiele dobra społecznego w naszym kraju, również w kontekście mediów i takiej solidarności społecznej i nawiązywania nowych więzi społecznych, pogłębionych więzi społecznych w naszych parafiach, w naszych małych miejscowościach, osiedlach mieszkaniowych, sąsiedztwach, rozmaitych środowiskach, które do tej pory nie miały tej świadomości. I pamiętajmy też o wielkiej roli języka, bo najważniejsze pole sporu ideowego w dzisiejszym świecie to jest spór o język, czyli o prawdziwe znaczenie słów, które są wypowiadane i dochodzenie do tego prawdziwego znaczenia, do tych prawdziwych definicji, czym jest wolność, czym jest na przykład ojczyzna, czym jest patriotyzm, czym jest na przykład wiara, czym jest na przykład nadzieja czy miłość. To są te rzeczy, do których musimy ciągle wracać i ciągle zakotwiczać nasze działanie społeczne i ekonomiczne w tych wartościach, które są tradycyjnie wartościami kultywowanymi w naszej tradycji narodowej.
Dziękujemy bardzo za obecność w naszym studio i w telewizji Trwami w Radiu Maria przez te godziny. Pozdrawiamy gorąco wszystkich bliskich pani, którzy pewnie nas jakoś słuchają też i cieszymy się, że kolejne spotkanie na antenie Radia Maryja, pani poseł Elżbieta Kruk, pani poseł Barbara Bobula. Dziękujemy wam też za waszą pracę i tą taką wytrwałość też w tych tematach patriotycznych.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Cieszymy się bardzo z tych spotkań i życzymy wszystkim dobrego całego 2013 roku.
I przypominajmy, że to nasz obowiązek.
Oczywiście. Dziękujemy.